Pan z wami.
Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, przeczytałem fragment Ewangelii świętego Łukasza, fragment, do którego się odwoływaliśmy kilkakrotnie w minionych tygodniach. W pewnym sensie jakbyśmy byli do przodu, bo już ten temat sobie rozważamy tu o 15 wcześniej, tego właśnie samozadowolenia, tej samowystarczalności, tego głodu Pana Boga. I ja tylko chcę zwrócić uwagę, że ten celnik, my tak od razu też sympatycznie sekundujemy temu celnikowi, bo wiemy, że on jest właśnie taki pokorny i on odejdzie usprawiedliwiony, ale to był grzesznik. On tam rzeczywiście coś nieźle narozrabiał. A na zewnątrz ten faryzeusz to mógł być naprawdę taki porządny, pilny, solidny człowiek. Ja chcę tutaj pokazać cały właśnie smak tej Ewangelii, żebyśmy widzieli to zaskoczenie, jakie mógł wywołać Chrystus, opowiadając tę historię właśnie ludziom w cudzysłowie pobożnym, co ufali sobie, że są sprawiedliwi. Pan Bóg zobaczył, mimo że to był grzesznik, to zobaczył w nim, że ten grzech staje się szansą jego nawrócenia. Ja przed tygodniem, kiedy był ksiądz biskup na wizytacji, powiedziałem, że Pan Bóg nie widzi zła. Pan Bóg ma tak czyste oczy, że nie widzi zła. I komuś z was może się to wydać dziwne. No przecież naiwny Pan Bóg jest taki, ojej, wszystko jest dobre, wszyscy się kochają. Nie, Pan Bóg zna nasze serca. Na czym to polega? I przypomniałem się w tygodniu sytuacja, którą gdzieś tam widziałem na jakimś targu staroci. Że tymi alejkami wśród starych czajników, imbryków szło sobie małżeństwo w średnim wieku i rozmowy tego małżeństwa przy tych kolejnych straganach czy stanowiskach wyglądały identycznie, że ten pan brał do ręki stary jakiś kij i mówił: jaki śliczny. Żona mówiła: co to jest? Trzonek od łopaty. Ale po co ci to? Zostaw tą starość, przecież to brud. Patrz, tu by się podheblowało, tu szpachlą by się zrobiło. Słuchaj, jakby to pięknie wygląda. Zostaw to, błagam Cię, nie kupuj tego. Idą do następnego stanowiska. Boże, jakie piękne żelastwo. Co to jest? Stara dusza przerdzewiała od żelazka. Jakie cudowne. Po co Ci to? Wyrzuć to. Kochani, na pewno i w Waszych domach nieraz między jakimś hobbystą a realistą toczyły się takie rozmowy. Po co Ci to? Po co, żeś, synu, po coś ten stary motor przyciągnął do piwnicy? Mamo, Harley, 39, wiesz jaka to maszyna, to się wszystko wyklepie, to się wszystko uszczelni, to się wszystko dokręci. Kochani, Bóg, teraz przypowieść taką, ośmielę się wymyślić, Bóg z szatanem idą przez świat, przez Warszawę. I Pan Bóg mówi: Boże, jaka śliczna gośka. Szatan mówi: jaka śliczna, zakłamana, fałszywa, egoistka, kłopoty z czystością, zakochana w pieniądzach. Pan Bóg mówi: tu się podhebluje ją trochę. Tu się uszczelni, tu się podmaluje, tu się ją da na rekolekcje ignacjańskie, tutaj ją troszeczkę postraszę chorobą, tutaj ją... Diabeł mówi: zostaw. Naprawdę. Pan Bóg nie widzi zła. Jak nawet upadniesz, to Pan Bóg już widzi, że to tylko trzeba podheblować, że jest taki spowiednik, który Ci tak pomoże, że ten grzech będzie błogosławioną winą. Pan Bóg nie widzi zła. Prawdziwy mechanik samochodowy nie widzi zepsutego samochodu. Każdy samochód jest dla niego potencjalny Alfa Romeo. Potencjalny Alfa Romeo. To, co mówimy nieraz gdzieś tam w jakimś szkole, jest u nas taki pan, siostry zakonne mi nieraz mówią: złota rączka. Proszę się, on wszystko naprawi. On właśnie się cieszy, to co do Państwa mówiłem tydzień temu. Taki mechanik to się cieszy, jak coś zepsutego dostanie. Ależ będzie robota piękna. Cudownie. Już on to widzi. Pan Bóg patrzy na grzesznika i mówi, ależ będzie cudowna robota, piękna. Iskry będą szły, jak będę go szlifował. I dzisiaj Pan Bóg zobaczył tego grzesznika. My powiedzmy sobie, ten celnik tam pewnie miał jakieś przekręty finansowe na sumieniu, ale Pan Bóg mówi, jaki to jest piękny materiał na świętego. I kontynuując ten temat, chciałbym odwołać się dzisiaj i może w następną niedzielę, zobaczymy ile czasu to zajmie, do myśli znanego Wam na zapewne autora Benedyktyna Anselma Greena, który właśnie w swoich dziełach, szczególnie w książce o duchowości inaczej, rozróżnia dwie duchowości. Duchowość autorytarną, taką klasyczną duchowość. Co to jest duchowość autorytarna? Duchowość autorytarna, w której chrześcijanie powszechnie żyli, a jeszcze naprawdę ogromna większość żyje, jest taka, że masz ideał i wzór. Wszyscy znamy z dzieciństwa wzory. Masz być pracowity, uśmiechnięty, pokorny, czysty, dobry. Patrz, Maksymilian Kolbe, widzisz, jak miłował bliźniego, a święty Franciszek, widzisz, jaki był ubogi. Teologia moralna mówi, nie wolno się kłócić, nie wolno oglądać pornografii, nie wolno kraść, my to wszystko wiemy. I ty masz taki być. Klasyczna duchowość. Bóg do ciebie mówi przez wzór. Bóg się daje ci Bóg wzór, mówi, widzisz, masz być tak jak święta Teresa z Awila, święta mała Teresa, jak Jan Paweł II, mamy tacy być, tacy ufni, tacy dobrzy. Kochani, taka duchowość, że dostajemy wzór i do tego wzoru dążymy, duchowość autorytarna, wielu ludzi doprowadziła do świętości. Nie chcę się na ten temat rozwodzić, ale takich ludzi silnej woli, mądrej osobowości, tacy ludzi, którzy mieli wspaniałe rodziny, wspaniałego ojca, który nauczył dyscypliny, nauczył miłości. Ktoś wychodził z takiej rodziny, on tam popełniał oczywiście błędy, ale zaraz się brał w garść, nie popuszczał i osiągnął świętość. Ale powiedzmy sobie jeszcze jedną, drugą część, że mnóstwo ludzi się na tej duchowości autorytarnej wykoleiło. Ciągle mieli wzór przed oczami i nie mogli go osiągnąć. I to prowadziło często do dwóch sytuacji. Fałszu. Tak jak byli faryzeusze. Oni mieli wzory idealne. Tylko, że nie potrafili ich osiągnąć w znaczeniu w wymiarze duchowym. Więc udawali, że je osiągnęli. No, metoda strusia, który wsiada w głowę w piasek i mu się wydaje, że jest niewidziany przez nikogo. Są ludzie tacy religijni, muszę z pokorą przyznać, dotyczy to też i duchownych nieraz. Jak to się mówi, o Panu Bogu gada bez przerwy, ale bez kija nie podchodź do Niego. Po prostu klasyczny faryzeizm. Ludzie przestają widzieć, że totalnie nie realizują tych ideałów, ale są tak zakłamani wewnętrznie, z rozpaczy są zakłamani. Proszę Państwa, jeśli 100 razy próbuję do czegoś dojść i 100 razy mi się nie udaje, to w końcu mówi, doszedłem. Jak to doszedłeś? Stary, przecież jesteś ciągle tak. Ja? To dookoła są podli ludzie, bo to zawsze się wiąże z oceną dookoła. A druga sprawa, do jakiej może doprowadzić taka duchowość autorytarna, idealna, to jest depresja. Totalne załamanie, totalny paraliż, totalna śmierć. To są właśnie ci ludzie, którzy, jak Państwu nieraz opowiadam, obrazowo przychodzą do nas, do księży na rozmowę, siadają na krawędzi werysalki i są skuleni. Oni po prostu mają tak wbitą strzałę w swoje serce. Nie patrzą się, patrzą się w dół. Ledwo słychać ich, co mówią. Oni naprawdę, po ich ciele widać, że oni duchowo nie żyją. Tak zostali zdruzgotni. Nie, księży, nie, ze mnie nic nie będzie, już nie dam rady i tak dalej. Ja wiem, jaki powinienem być. Usłużny, czysty, otwarty, życzliwy, towarzyski i tak dalej, ale nie, ze mnie nic nie będzie. Kochani, tu trzeba, jeśli chodzi o wzory świętych, ktoś się mógł właśnie oczytać, dużo czytać o jakimś świętym, o świętym Augustynie i tak dalej. I ja taki nie jestem. Kto ci powiedział, że to może być jak święty Augustyn? Ty jesteś Basia Wojciechowska, czy Basia Kowalska, czy Andrzej Marczak i ty masz być jak Andrzej. Student z Politechniki, a nie jak święty Franciszek. Ty sobie od świętego Franciszka coś możesz wziąć, ściągnąć, pożyczyć. Ale litości, jak ja bym, proszę Państwa, sobie postawił ideał Jana Pawła II, to bym się schował w piwnicy, byście mnie już na 15 nie zobaczyli. Ja jestem ksiądz Piotr, Oczywiście podglądałem Jana Pawła i cały czas go podglądam jakoś. Pewne rzeczy, jak się modlił na Wawelu, to zawsze mam w pamięci. Ale nie stawiajmy sobie i poprzeczki za wysoko. Pan Bóg świętych daje na każde pokolenie. Dzisiaj nam błogosławionych przybyło w Watykanie prawie 500. Ale to nie znaczy, że my mamy idealnie dochodzić do tego poziomu. Natomiast druga duchowość nieautorytarna, mówi Anselm Green, to jest duchowość, która mówi, Bóg do ciebie mówi nie tylko przez ideały i wzory, przez Maryję, przez Józefa, ale Bóg do ciebie mówi przez ciebie, przez to właśnie, jaki jesteś, przez to, co Państwu często powtarzam, przez odruchy do ciebie mówi, przez myśli, przez uczucia do ciebie mówi i to bardzo różne, przez twoje ciało ograniczone, troszkę koślawe, troszkę za grube, troszkę niesprawne, troszkę nieskoordynowane w walcu i w tangu na parkiecie. Przez twoje marzenia Bóg mówi, przez nasze słabości, a zwłaszcza przez ból. Kochani, właśnie ktoś, kto jest nastawiony mocno na duchowość autorytarną, kiedy przyjdzie jakaś niedoskonałość, od razu to schować, od razu to zlikwidować, od razu od tego uciec. Nie. Czytajmy te listy naszych upadków, naszych uczuć, naszych marzeń. Dlaczego mi się tak ciągle marzy? O czym to świadczy? To są naprawdę rewelacyjne, zakodowane listy. Pamiętajmy, droga do Pana Boga to tylko dla niektórych ludzi jest jak jedna autostrada jednokierunkowa. My do Boga idziemy właśnie przez te swoje bóle, lęki i tak dalej, przez bezdrożdża, rowy przydrożne, jakieś zakamarki, jakieś cofanie się w tył. Ja Państwu kiedyś mówiłem ten przykład, że Bóg jest najlepszym bilardzistą świata. Nieraz widzimy na takich tam zachodnich programach, jak pokazują zawody z bilarda. To są mistrzowie. Tak pyknąć tą kulkę, żeby ona odbiła się od tej, te ruszyła dwie, tamta poleciała w tą stronę i wszystkie spadły do tych dziurek na stole bilardowym. Otóż Pan Bóg ma 6 miliardów kulek bilardowych. I proszę teraz tak pyknąć Krzyśka, żeby po rozmowie z tatą odbił się, wpadł na Ewę duchowo, Ewie trochę zmienił tor, potem Ewa tu na spowiedzi zareaguje jeszcze siłą kinetyczną rozmowy. Ja Państwu mówię, te powiązania między nami, jak się dzisiejsze nasze spotkanie rozejdzie po Warszawie, pojedzie metrem na Ursynów, ktoś jest jutro w poniedziałek tam w pracy, zareaguje, coś mu się przypomni. To jest i Pan Bóg, nieraz mistrzowie uderzają kulkę w drugą stronę. My mówimy, chciałbyśmy powiedzieć, Panie, dziurka jest w tamtą stronę. Proszę Pana, ja wiem, co robię. I on tak uderzy, że pyk, 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 do tyłu, do przodu i wpadnie. Proszę Państwa, taka jest historia wielu z Was. Byłem dzieckiem, byłem ministrantem. Prosto szedłem do dziurki. Potem nagle spotkałem głupiego kolegę, nauczył mnie palić, pić. I cała średnia szkoła to było do tyłu. Ale jak się odbiłem od oazy, to poszedłem tak do przodu. Niestety potem na studiach znowu był mały głupi romansik, to poszedłem do tyłu. I teraz, żeby na emeryturze nastąpił ten ostateczny zwrot. Pan Bóg jest mistrzem bilarda. Nie denerwujmy się, że często idziemy w drugą stronę. Ja, kochani, mówiłem Wam, jeśli ja bym chciał strzałę wystrzelić stąd do drzwi, to pierw ją muszę cofnąć do tyłu. Być może teraz trzeszczy Twoje życie duchowe, ale trzeszczy po prostu, grzech za grzechem. I mówisz, tragedia, piekło, zaraz, chwila. Pan Bóg Cię naciąga. Ale jak na emeryturze odpalisz, to hagiografowie tego nie opiszą. Nie jest to wszystko... Kochani, my tęsknimy za utopią. Tak jak mówiłem, że dziewczyna sobie nieraz wymarzy chłopaka, potem jest rozczarowana. My tęsknimy za utopią. Skończyłem podstawówkę na piątkach, w średniej szkole świadectwo z biało-czerwonym paskiem, na studiach poznałem miłą dziewczynę pobożną, żyliśmy w czystości, pobraliśmy się. Mieliśmy udane dzieci, zbudowaliśmy domek pod Warszawą. Żyliśmy dobrze, wszyscy byliśmy zdrowi, umarliśmy w sędziwym wieku. Na emeryturze kot przy piecu, prawda, kurki chodzą po grządkach. Czy ktoś z Was poszedłby na taki film do kina? Najlepsze filmy to są takie, że bohater w trzeciej minucie ginie. My mówimy, ty, o co tu chodzi? Okazuje się, że to nie był bohater, że to był jego dubler. Ale za pięć minut naprawdę bohater ginie. Nie, miał kamizelkę kuloodporną. Ale numer. To jest ten. Może to kiedyś opowiadałem. To są najpiękniejsze życie. Proszę Państwa, co Wy wspominacie ze szkoły podstawowej średniej? Jak dostałem piątkę z matematyki? Nie, jak mój kumpel po rynnie schodził, co ten dziennik chciał spokoju nauczycielskiego, a nauczycielka wpadła. Czujemy, że przy tym jest jakieś życie. Jeden z moich kolegów księży opowiadał, jak przed maturą nauczyciel, szkoła męska, zdrowe technikum męskie w Warszawie, mówi, panowie, pamiętajcie na maturze, lewa strona, lewa krawędź stołu potrzebuje pomocy. Prawa strona, prawa krawędź stołu, proszę mnie przysłonić. Powtarzajcie. Lewa strona potrzebuje. On mówi, słuchaj do mnie. 10 minut do końca matury, a ja się dwóch krawędzi trzymam. Ja tej matury do końca życia nie zapomnę. To było zawirowanie, to były emocje, to była porażka. Dziś jest pobożnym proboszczem po drugiej stronie Wisły. Kochani, nie denerwujcie się, że to nie idzie coraz lepszy, coraz dojrzalszy, coraz pobożniejszy. Nie idzie tak i nie będzie szło. Pan Bóg musi nas trzymać na lekkim głodzie cały czas. Dlaczego dzisiaj pochwalił tego celnika? Nie za jego grzechy, tam były grzechy, tylko że celnik był głodny i zwrócił się do Boga o pomoc. Niedawno szedłem z jednym pracownikiem naukowym, mi się bardzo spodobało, pewnej uczelni warszawskiej, już mniejsza o to której. I kiedy szliśmy korytarzem, student podszedł. Panie doktorze, kiedy będą wyniki kolokwium? Niedługo. Poszedł i potem do mnie mówi, proszę księdza, student powinien być lekko niedoinformowany. Wtedy jest dobra praca dydaktyczna. Jak student za dużo wie, to oni się zaczynają mądrzyć. Pan Bóg zrobi z tobą to samo. Dobry chrześcijanin to jest chrześcijanin lekko niedoinformowany, lekko głodny, lekko niepewny. Przypomnę to, co mówiłem w sierpniu. Jeśli chcesz być pewnym Pana Boga, musisz być niepewnym wszystkich innych rzeczy. Jeśli czegoś jesteś pewny, urody, kasy swojej, wykształcenia, ojca w ministerstwie, swoich szerokich horyzontów, Pan Bóg przestaje smakować. Dlatego duchowość nieautorytarna mówi, słuchaj swoich słabości, wykorzystuj swoje słabości, czytaj swoje słabości. Oczywiście to nie jest zachęta do grzechu. Wychodź, niech one będą trampoliną. Kochani, może się ktoś z was szczepił przeciwko grypie. No, każdy z nas jakieś szczepionki w życiu brał. No, dlaczego do organizmu wprowadzamy bakterie? Wirusy jakieś tam, nie wiem, ja nie jestem farmakologiem, ale nieżywe bakterie się wprowadza. Nieraz się po szczepionce źle czujemy, ludzie mają gorączkę nieraz. Żeby sprowokować organizm do walki, do produkowania przeciwciał. Dokładnie to samo Pan Bóg robi. Być może dostałeś szczepionkę. Bóg ryzykuje, to trzeba sobie powiedzieć. Bo szczepionkę dostał też Judasz i się powiesił. Pan Bóg ryzykuje z nami. Kochani, dopuści w Twoim życiu jakiś upadek. Dopuści w Twoim życiu jakiś upadek i teraz wszyscy aniołowie w niebie trzymają za Ciebie kciuki. Bo Ty z tym upadkiem możesz zrobić dwie rzeczy. Albo pokornie powiedzieć, pracuję, wychodzę. Albo zrobić, wpaść w rozpacz. Pamiętajcie, rozpacz. Jest to szczególnie perfidny objaw pychy. Człowiek pyszny chce z wszystkiego zrobić bohatera. Znaczy wszystko wykorzystać potrafi, żeby z siebie zrobić bohatera. Ja Państwu przerysuję trochę, ale dużo w tym jest prawdy. Jak ludzie przychodzą do nas właśnie do księży na rozmowy duchowe, na spowiedź, pokorny człowiek, to jest naprawdę niekiedy ujmujący. Proszę księdza, zgrzeszyłem, nie udało mi się coś, to już będzie, nie wiem, 200 razy czy 300. Proszę o pomoc, o wyjaśnienie. Zeszyt wyjmuje, jak dziecko. Aha, czyli radzi ksiądz tak. Dobrze, proszę o rozgrzeszenie. Będę nad tym pracował. 4 lata gościu do mnie przychodzi. Nie może wyjść z grzechu, ale mówi, będę pracował. Proszę mi zadać zadanie, jak dziecko w szkole z zeszycikiem. Pyszny przyjdzie i odegra kordiana. O, ja nieszczęsny. Koniec ze mną. Ja mówię, Bóg ci uratuje. Nie. Moje grzechy są tak wielkie, że nikt mnie nie uratuje. Ale przychodzi do mnie cały czas. Gdyby naprawdę nie wierzył w to, że nikogoś uratuje, dawno do mnie nie przychodził. Strata czasu, poszedłby na piwo. Ale przychodzi, żeby odegrać teatr jednego aktora. Ja mówię, uspokój się, przestań się mądrzyć. Zeszycik 60 w kratkę i notuj, a ja ci będę mówił. A kiedy mnie Bóg wyzwoli? Nie wiem, no Żydów 40 lat im serce zmieniał. Także w 2047 powinno być wszystko w porządku. I człowiek pokorny powie, dobrze. Człowiek pyszny powie, o nie. Niektórzy powie, proszę księdza, ja już jestem u księdza 3 raz i mi się życie nie zmieniło. 3 raz już jestem u księdza. Pokora, proszę Państwa, pokora, cierpliwość, Bóg zadecyduje. Właśnie ten głód ma nas do Niego doprowadzić. Pamiętajcie, spotkasz się z Panem Bogiem, kiedy będziesz żył w prawdzie, kiedy przestaniesz odgrywać teatr. Ja wiem, że kiedy Państwo słuchacie tego z moich ust już nie pierwszy raz, to mówicie, wiemy, proszę księdza, wiemy. Odruchowo wychodzimy i gramy dalej. Mamy to we krwi. Rozmawiałem w tym tygodniu z pewną siostrą zakonną, która pracuje w domu dziecka dla chłopców. I tam ogromna, oczywiście większość tych chłopców są sierotami społecznymi. Oni mają rodziców, którzy oczywiście rodzice no, piją i piją i jeszcze raz piją. I pytam, siostro, ilu chłopców po pobycie w waszym domu, a są nieraz po kilkanaście lat, zaczyna takie piękne, ładne życie. Wychodzą z tego domu dziecka, żenią się. Proszę księdza, rzadko który. Większość z nich pije. Oni to mają we krwi. Oni to mają w genach. My oczywiście pracujemy, staramy się wszystko, wykształcenie, jakaś otoczka kulturowa. Jak trudno jest wyjść. Kilkanaście lat jest wśród sióstr. Jest na modlitwa. Szkoła, pracownie komputerowe. Aktorzy do nich przyjeżdżają, do tych dzieci. Opieka lekarska. Nie jeden człowiek w domu rodzinnym zewnętrznie tak nie ma. Proszę księdza. Jak tylko wychodzą, to często wielu z nich od razu idzie w tango. Więc to nasza głębia serca, która się objawia przez tą naszą mentalność, przez przyzwyczajenia, jest trudna do zmiany. Trudna do zmiany. Musimy zejść, schodzić na dno i ćwiczyć odruchy, dlatego powtarzamy to wielokrotnie. Jeszcze raz, na taki sposób, na inny sposób, żebyśmy przestali ufać wszystkim swoim talentom. Dlatego Pan Bóg nam podcina skrzydła trochę. Że tak jak pamiętacie o tym łabędziu, który straszył swoje dziecko łabądka po to, żeby ten zaczął fruwać. Bóg nas nieraz musi nieźle postraszyć, żebyśmy zaczęli fruwać. To jest bardzo trudne. Także ta duchowość nieautorytarna polega na tym, na wykorzystaniu swojej słabości. Powtarzam, można wpaść w rozpacz. No ale co ma Pan Bóg zrobić? Musi zaryzykować. Na wykorzystaniu swojej słabości. Do zbudowania swojej świętości. Do zbudowania swojej świętości. Jest to niedobrze, kiedy ktoś zaprzecza prawdzie o sobie i ciągle mówi o ideałach. Kiedy sobie ktoś daje za wzniosłe ideały. Jakże to właśnie grozi faryzeizmem albo rozpaczą. Ludzie zaczynają się identyfikować ze swoimi ideałami, kiedy w rzeczywistości są jeszcze od tego daleko. I stąd jest agresja. Ogromna większość naszego wkurzania się na ludzi to jest wkurzanie na samych siebie. My krzyczymy na siebie, krzycząc na ojca, na matkę, krzyczymy tak naprawdę na siebie. Bo ciągle jesteśmy niezadowoleni, czujemy, że jesteśmy całe kilometry od tego ideału. Są nerwy i lęk, że we mnie jest grzech, a ja jeszcze, a powinienem już jako tako wyglądać. Powinienem już jako tako wyglądać. Przypominam Państwu tą historię, którą żeśmy kiedyś bezczelnie się z kolegą tutaj w Matce Kurii prowokowali naszych kolegów, którzy przychodzili do kurii, my mówiliśmy, stary, mówi się o tobie. Mówi się o tobie dużo. Proszę Państwa, gdyby ktoś powiedział do ciebie, wyszła ta twoja sprawa sprzed trzech lat. Kto z was by pomyślał, a to, że dawałem ofiarę na dom dziecka, tak? A to świetnie. Przepraszam, śmiem wątpić, że wielu ludzi myślało, ty, ale wyszła? Która sprawa moja wyszła? No ta, co żeś wtedy siedział przy internecie. A, to jak szukałem pobożnych tekstów. My się boimy, że to wyjdzie. Że to się wyda, że ja nie jestem doskonały. Bo chcemy sami się zbawić, nie potrafimy się oddać w ręce Pana Boga. Dlatego kazania na górze. Błogosławieni czystego serca. Błogosławieni płaczący. Błogosławieni złaknieni. Błogosławieni jesteście, kiedy ludzie was prześladują. To nie są ideały, bo byśmy zwariowali. Proszę Państwa, od takich ideałów, gdyby je przyjąć za ideał, to zwariować można. Kto z nas to osiągnie? To są obietnice. Jeśli mi zaufasz, to będziesz głodny i będziesz syty. Będziesz syty swoim głodem. No coś się księdzu poprzekręcało. Wybaczcie, to jest paradoks Ewangelii. Będziesz szczęśliwy swoim odrzuceniem przez innych. No jak można być szczęśliwym odrzuceniem? No właśnie zaufaj mi. Pana Boga się pierw nie sprawdza jego oferty, a potem się ją kupuje, tylko pierw się ją kupuje, a potem się ją rozumie. Pierw w chrześcijaństwie i w Biblii często jest tak, Pan Bóg pierw coś robił, a potem wyjaśniał. My mówimy odwrotnie. Zaraz, Panie Boże, zanim ja to wejdę, proszę o wyjaśnienie. Nie zrozumiesz tego. To trzeba przeżyć. Kochani, jestem przekonany, że wielu z was by powiedziało, proszę księdza, oczywiście, ja dopiero zrozumiałem pewne rzeczy, jakie przeżyłem. Ja w teorii to wszystko wiedziałem. Co to jest krzyż? Jak wróciłem ze szpitala, ja wiedziałem, co to jest krzyż. Co to jest miłość matki? To ja wiedziałem, ale dopiero właśnie w tym szpitalu zobaczyłem, co to jest miłość mojej matki. Mógłby mi ksiądz pisać, tłumaczyć wiersze księdza Jana, czytać o miłości matczynej. Nie zrozumiałbym. Tego się po prostu pierw trzeba dotknąć. Dlatego ta duchowość autorytarna, kochani, ideały są potrzebne. Szczególnie dla dzieci, dla młodych ludzi. Stary, potrafisz, weź się w garść. Sam tak często mówię, ale liczmy się z tym, że dojdziemy do takiej granicy, że już takie mówienie, no wio stary, no bierz się w garść, nie da rady. To po prostu się trzeba rozlać jak wosk przed Panem Bogiem i powiedzieć, nie dam rady sam. Ksiądz Aleksander Fedorowicz powiedział kiedyś rzecz nieprawdopodobną na rekolekcjach, bodajże, o ile pamiętam dobrze, do sióstr, a siostry za nie mówiły. Lepiej człowiekowi wpaść w grzechy ciężkie, niż we wszechogarniającą pychę. Z grzesznikami ciężkimi jeszcze sobie Pan Bóg poradzi, ale z tymi od Kordiana na spowiedzi to sobie może nie poradzić. Jeśli jest tak wszechogarniająca pycha. Dlatego, kochani, cała Biblia oprócz oczywiście Jezusa, oprócz Maryi, oprócz Józefa, tu nic na ten temat Ewangelie nie mówią, ale wszystkie postacie biblijne, no oprócz też Jana Chrzciciela trzeba powiedzieć, ale te starotestamentalne apostołowie, to są nawróceni grzesznicy. Wszystkie te największe imiona, które w liturgii się pojawiają, nasz ojciec Abraham, ojciec naszej wiary. Co ojciec naszej wiary? Ojciec naszej wiary poszedł z żoną do Egiptu, żonę miał piękną. Bał się, że jak Faraon się zorientuje, że Abraham ma taką piękną żonę, to sprzątnie Abrahama i sobie żonę weźmie. Więc Abraham wykombinował, że powie, to nie moja żona, to siostra. De facto godząc się, żeby Faraon ją wziął do swojego haremu. I tak się stało. Jeszcze Abraham zarobił parę jakichś cielątek na tym interesie. Abrahamie, ojcze wiary, żonę do haremu oddał, bo chciał mieć święty spokój. I on jest protoplastą całej tej historii zbawienia. Mojżesz, no, też nie wszedł do ziemi obiecanej. Pamiętacie, dlaczego Mojżesz nie? Pan Bóg powiedział Mojżeszu, pójdziesz i powiesz do skały, żeby wytrysnęła woda. A Mojżesz mówi, co ja będę idiotę z siebie robił? Wtedy gadał do skały. On znał pustynię jak własną kieszeń. 40 lat, jeszcze zanim został przywódcą narodu wybranego, pas owce teścia. I Mojżesz doskonale wiedział, jak znaleźć wodę na pustyni w niektórych rejonach. Wziął kija, walnął w skałę, woda wyciekła. Cała chwała na Mojżesza. A Pan Bóg mówi, nie zaufałeś mi. Ja ci nie powiedziałem, uderzę kijem w skałę. Przemów do skały, a woda by wypłynęła. Nie wejdziesz do ziemi obiecanej. Mojżesz, największa postać Starego Testamentu. Dawid, no, cała historia z Betrzebą, z liczeniem ludu. No i Piotr, ten mój kochany patron, któremu nic nie wyszło, to często Państwu powtarzam. Wszystkie inicjatywy to były porażki. Chodzenie po wodzie, skąpał się, radził Panu Jezusowi, żeby nie szedł na krzyż, dostał po głowie. Prawda? Połowy ryb nieudane, dramat, 3 razy się zaparł. I Pan Bóg powiedział, ty jesteś najlepszym materiałem na skałę. Jesteś najlepszym materiałem na skałę, bo jesteś prawdziwy i pokorny, bo Piotr umiał, co umiał. Jedno umiał, wracać umiał. Ile razy wracał, skompromitowany. A Pan Bóg go poniżał. W tej historii, jak mu kazał ryby łowić, Piotrowi, właścicielowi przedsiębiorstwa rybackiego, kazał wziąć wędkę, iść, potem dłubać paluszkiem w buzi ryby, żeby pieniążek wyjąć. Wszyscy pękali ze śmiechu, jak widzieli Piotra w tej akcji. Musiał poczuć, że jest mały i wtedy stał się wielki. No i Szaweł, czytaliśmy jego fragmenty listów. W liście do Galatów napisał, w swej żarliwości dla żydostwa prześcigałem wielu rówieśników moich. W moim narodzie niezmierną gorliwość okazywałem wszystkim, co przodkowie mi przykazali. Ten był mistrzem duchowości autorytarnej. Wszystkie przepisy, wszystko korekt. I musiał Pan Bóg nim huknąć o ziemię pod Damaszkiem. I potem Szaweł, jak wam to mówiłem, pisze, i wszystko to uznałem za stratę. Te wszystkie zachowywanie przepisów, tylko moja pycha rosła. Tylko moje ludzkie poczucie wielkości. Moc w słabości się doskonali. Kochani, a przypowieści Jezusa, czyż nie mówią o duchowości nieautorytarnej? Jeśli chcesz znaleźć skarb, musisz zanurzyć się w grzech. Zanurzyć się w grzech, to znaczy odczytać go. Pogodzić się z tym, jaki jesteś. Oddać się Chrystusowi na leczenie. Przecież przypowieść o skarbie ukrytym w roli. Żeby wyjąć skarb w roli, trzeba go włożyć w błoto ręce. Żeby coś wykopać z ziemi, musisz pobrudzić ręce, zanurzyć się w ten szlam, w to błoto, tam jeszcze coś. Chcesz znaleźć skarb w swoim życiu? Przyjrzyj się swoim grzechom. Odkryjesz zaskakujące rzeczy. Ktoś kiedyś prowokacyjnie powiedział, każdy facet, który idzie do agencji towarzyskiej, tęskni za Bogiem. Oczywiście szuka go zupełnie źle, nie w tej uliczce. Totalnie ślepa uliczka i od Boga odchodzi. Boże, ci ludzie, którzy dzisiaj siedzą na giełdach przed internetem, Boże, jak akcje idą, żeby Czego oni szukają? Bezpieczeństwa. Czyli kogo szukają? Ojca szukają. Tylko oni biedni liczą, że to kurs akcji im da bezpieczeństwo. Zajrzyj do swoich grzechów, a bidaku, okaże się, że szukasz ty i ja Boga. Że wcale nie jesteś taki zły, że w tym grzechu jest twoje rozpaczliwe poszukiwanie miłości. Przecież ten cały przerost świata z seksualnością. Wszędzie billboardy, wszędzie telewizja. Prawda? Wystawa samochodów, panienki, mecz koszykówki, panienki. Wszędzie ta seksualność. Ludzie tęsknią za miłością, bo takiej nie mają. I tylko szukają jej w ślepej uliczce. Czy choćby przypowieść Jezusa o kobiecie, która zgubiła drachmę. I żeby znaleźć tę drachmę, poodsuwała meble. Co to jest poodsuwała meble? Kryzys. My sobie ustawiamy meble. Praca, dom, dzieci, wszystko mam poustawiane. I nagle kryzys. Mąż nie na swoim miejscu przesunięty. Dzieci poprzesuwane. Wszystko inaczej. A Pan Bóg mówi, skarb znajdziesz. Musiałem ci wszystko poodsuwać. To jest przypowieść o kryzysie. Nigdy nie znajdziesz drachmy, jeśli będziesz miała wszystkie meble przytwierdzone do podłogi. Czy ta przypowieść, o której mówiłem przed tygodniem, chwast i zboże. Chwast będzie rósł. On jest po to, żeby zboże rosło jeszcze wyżej. A sam Chrystus, co nam pokazał, rodząc się w stajni? Bóg urodził się w stajni, na prowincji, w niedostatku. Wskazał, że Bóg się rodzi tam, gdzie są niedostatki. Każdy z nas ma stajnię. Tylko my tą stajnię chcemy koniecznie ukryć, schować. Zapraszam Państwa, tylko proszę nie wchodzić do pokoju, bo tam mam taki bałagan, kartony takie porozrzucane jeszcze po remoncie. Jak Chrystus przyjdzie do nas po kolędzie, to powie, gdzie ten pokój z kartonami? Urodzę się w Twoim grzechu. Wielu ludziom, którzy mówią, proszę za ten mój grzech, to zupełnie dramat. Ja mówię, no, musi Pan przyznać, że jeden plus to ten grzech ma. Jaki plus? No, że Pan tu siedzi. Przecież teraz by Pan był w kinie. A tak mają okazję Pana poznać, że Pan ma kłopoty. To co mówiłem, no my z tego żyjemy, z Waszych kłopotów. Kiedyś jeden ksiądz proboszcz powiedział dowcipnie przy trasie katowickiej, z tego zakrętu to ja żyję, mówi. Życiodajny zakręt. Proszę wybaczyć może oryginalność tego porównania. Ale my żyjemy z tego, że Wy macie kłopoty. Że jesteśmy potrzebni, jesteśmy dowartościowani. I Pan Bóg pokazał, ja się narodzę tam, gdzie są kłopoty. Ja się narodzę w stajni. Jezus w Jordanie, pamiętacie? W tym momencie, kiedy Jezus wyglądał zewnętrznie najmniej korzystnie, bo człowiek wrzucony do wody w ubraniu, który wszedł, wyszedł ten Pan Jezus biedny. Wszystko z Niego cieknie, woda, włosy oblepione tutaj. No, nie mógł Pan Bóg powiedzieć, jak Jezus jechał na osiołku, jak stał na górze, jak Go 5000 słuchało. Tylko wtedy, kiedy Jezus wyglądał najmniej korzystnie, taka sirota Boża, Bóg powiedział, to jest mój Syn umiłowany. Kiedy ryczysz, płaczesz, kiedy mówisz, ja już nie dam rady, kiedy przychodzisz, mówisz, księże, już się na wszystko zgodzę, proszę mi rozgrzeszyć, ja już naprawdę będę przychodzić do spowiedzi, zapiszę się do Neo Opus Dei, Neo Katechumenat, wszędzie się zapiszę. Ty jesteś mój Syn umiłowany teraz, a kiedy jesteśmy pewni siebie, pamiętacie Magnifikat, wejrzał Bóg na uniżenie służebnicy swojej. Nie jest napisane, wejrzał Bóg na niepokalane poczęcie Maryi, wejrzał Bóg na pokorę, przepraszam, na czystość Maryi, na posłuszeństwo. Wejrzał Bóg na uniżenie. Wtedy, kiedy jesteś uniżony, kiedy jesteś głodny, wtedy się Panu Bogu najbardziej podoba. Święty Makary Wielki powiedział, otchłań jest w Twym sercu, piekło jest w Twojej duszy. Ból samotności, gotowość szaleństwa, uporu, zacięcia, samozniszczenia. Proszę Państwa, przychodzą nam nieraz myśli, my mówimy, boję się tych myśli. O Jezu, jak mi nieraz coś przyjdzie do głowy, ja się tego sam boję. Piekło jest w nas. Granica rozpaczy, granica szaleństwa jest w nas. Nieraz niektórzy mówią, proszę, tak, pójdę w tango, to nie wrócę. I Bóg mówi, wejdź tam i zostań. Nie uciekaj, nie likwiduj. Mówiłem, tak jak Warszawa jest pełna fast foodów, żeby szybko głód nasycić. Jestem głodny, szybciutko, bułeczka, kebab, szybciutko, hot dog, szybciutko. Tak samo może być z życiem duchowym. Mam doła do koleżanki, do znajomego, kieliszek koniaku, film sobie dobry puszczę, kupię sobie coś, żeby mnie nie bolało. Czekaj, czekaj, niech to powoli. Niech ten list się wybrzmi do końca, który Ci Pan Bóg chce powiedzieć. Poznaj siebie, odkryj właśnie ten grzech, że może dramatycznie mówi o Twojej biedzie i nędzy, bardzo szlachetnej biedzie i nędzy. Przecież wiele dziewczyn, które mówią do swoich ojców, głupi jesteś, nienawidzę Cię, mówią tak samo, tato, jak ja bym chciała, żebyś Ty mnie kochał. One to mówią. Posłuchaj swojego gniewu na ojca. Posłuchaj swojego gniewu na męża. Często ten gniew na męża zostawię cię, wyprowadzę się już, mam dość. Co to jest znaczy w przełożeniu na język ludzki? Tak bardzo cię potrzebuję. I tak bardzo mnie boli to, że nie możemy się dogadać. Trzeba się wsłuchać w te nasze szyfry, szyfry naszego serca, szyfry naszej słabości. Pan Bóg je potrafi rozkodować, dlatego On widzi właśnie tą piękną Gosię do remontu, pięknego księdza Piotra do remontu. Dla Niego nie ma problemu. A my mówimy nie, koniec, nic, wycofuję się, kończę, nie ma sensu, to już przechodzi moje możliwości. Pokora, pokora, pokora. Bądź miłości w mnie grzesznemu. 5, 10, 15. Dlatego, kochani, kocham Kościół katolicki, mówiłem to kiedyś na rekolekcjach dla studentów, za to, że te drzwi u świętej Anny, dopóki ten Kościół będzie istniał, będą zawsze dla was w niedzielę otwarte. Nigdy nie postawimy bramek od sumienia. No, Panna grzeszył, tak, już niestety, przykro nam, koniec. Karta się wyczerpała. Zawsze, zawsze, kiedy przyjdziesz do konfesjonału, kto nie dostaje rozgrzeszenia? Ten, kto mówi, nie obiecuje poprawy. A jeśli ktoś powie, przysiędza, po ludzku to ja nie dam rady, ale ja choć tyle, o tyle na pół centymetra obiecuję poprawę. Idź, ja cię rozgrzeszam. Jak Kościół właśnie wierzy w to, otwierając drzwi szeroko, nikt, kto z was tu przychodził, nikt z was nie pytał w drzwiach, czy pan jest pobożna? Czy pan nie zgrzeszył wczoraj w sobotę wieczorem? Nikt, chodźcie, ile was to wejdzie, na tą godzinę, do tego kościoła, do innego. Wszystkie katolickie kościoły świata są dziś otwarte. Pomijając jakieś tam ekstremalne sytuacje polityczne. Chrystus czeka. Ale Panie Boże, ja dobra, skądś, chodź dalej. Usłyszysz słowo, nakarmię cię swoim ciałem. Niech to będzie, to jest właśnie ten paradoks chrześcijaństwa, błogosławiona wina. Radość, że potrzebuje Pana Boga. Pamiętacie? Dobre czasy dla Kościoła to są złe czasy. Złe czasy dla Kościoła to są dobre czasy. Dobre czasy dla chrześcijanina to są złe czasy. Złe czasy to są dobre czasy. To jest ten tajemniczy paradoks chrześcijaństwa, do którego nas dzisiaj Bóg zaprasza. Powstań. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Ponieważ błogosławieni ci, którzy pragną, łakną, są głodni Boga, są spragnieni. Ponieważ oni są błogosławieni, dlatego teraz my wszyscy, którzy pragniemy świętości, której wiemy, że sami nie wypracujemy w sobie, my wszyscy przedstawmy Stwórcy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby zaspokajał głód świętości wszystkich, którzy pokornie jej pragną. Ciebie prosimy. Za tych, którzy upadli po raz setny, 500, 1000, którzy upadają latami, by wierzyli i mieli nadzieję wbrew nadziei. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich pasterzy, aby też jak na wzór najwyższego pasterza nigdy nie tracili do ludzi cierpliwości, zwłaszcza w konfesjonale, w kierownictwie duchowym. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich studentów, którzy korzystają z opieki duszpasterskiej tego ośrodka akademickiego, którzy wieczorami spotykają się na konwersatoriach biblijnych, w grupach modlitewnych. Niech Pan błogosławi ich pracy. Niech wyda ona w stosownym czasie dobre owoce. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji Krystyny i Leona Krzysztofowicz, którzy dziękują Panu Bogu za 40 lat wspólnej drogi małżeńskiej. Niech Pan błogosławi ich następnym dniom, tygodniom i latom. Ciebie prosimy. Za naszych zmarłych, jeśli są w czyśćcu, niech jak najszybciej otwarta zostanie dla nich brama nieba. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy wiedzieli, że to Bóg zadecyduje, kiedy nastąpi zmiana, kiedy przyjdzie pełnia pokoju, byśmy tylko robili to, co do nas należy. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, jeszcze raz wznosimy ręce do Ciebie i błagamy, ulituj się nad nami grzesznymi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.